Te rozważania rekolekcyjne w tym roku poświęcone 5 przykazaniom kościelnym. Pierwsze, w niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych. Drugie, przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. Trzecie, przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym przyjąć komunię świętą. Czwarte, zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach. Piąte, troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła. Dzisiaj przyjrzymy się przykazaniu drugiemu. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. Ksiądz w czasie rozgrzeszenia wypowiada następujące słowa. Piękną modlitwę, jeden z najpiękniejszych tekstów liturgicznych Kościoła. Najczęściej wtedy bijemy się w piersi, żałujemy za grzechy. Ksiądz to mówi szeptem i nie słyszymy tego tekstu. Ale on brzmi tak. Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech Ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg, do którego przychodzimy, jest Bogiem, Ojcem miłosierdzia. Ojciec. To jest taka sytuacja, kochani, jak dziecko małe, już takie potrafi się bawić w piaskownicy i nabroi. No, posypie koleżankę piaskiem i jest wielka dziecięca tragedia. Jedno, drugie płacze, no i biegnie ten chłopczyk do mamusi, do tatusia i płacze, że taka tragedia się stała, nie? No ale mama czy tata są więksi od tej dziecięcej tragedii. Potrafią utulić dziecko i powiedzieć, no nieładnie zrobiłeś. Koleżankę musisz iść, przeprosić. Więcej tak nie rób. No ale ono dalej płacze, pokazuje spodenki brudne. No mamusia mówi, że spodenki wypierze, czapeczkę się wytrzepie, wszystko będzie dobrze, nie? Idź teraz ładnie, przeproś koleżankę. To jest właśnie sytuacja sakramentu pokuty. Pan Bóg jest większy od wszystkich naszych grzechów. On jest wszechmocny. On sobie doskonale radzi z największymi nawet naszymi zbrodniami, jeśli przychodzimy do Niego. My jesteśmy Jego dziećmi. Obojętnie, czy mamy 10 lat, 20, 50 czy 80. Wszyscy jesteśmy takimi dziećmi, które nabroją w tej piaskownicy swojego życia. No i lecą. No i co Pan Bóg? No bierze na kolana i odzwierciedleniem to jest z sytuacji z psalmu 131, który brzmi tak. Panie, moje serce się nie pyszni i nie patrzą wyniośle moje oczy. Nie dbam o rzeczy wielkie, ani o to, co przerasta moje siły. Lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę. Jak dziecko na łonie swej matki, jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza. Izraelu, złóż nadzieję w Panu teraz i na wieki. Nie? To jest tak, jak mama bierze na kolana dziecko i uspokaja. Temu ma służyć sakrament pokuty właśnie. Do takiego Boga przychodzimy, który przyjmuje nas z wielką czułością, radością, wzruszeniem, jak biblijny ojciec przyjmuje syna. I to jest Bóg, który jest zawsze po naszej stronie. To jest, On dał swojego Syna na śmierć za nas. Czyli coś, co jest Jego sercem, co najbardziej kocha. On daje się posiekać. Po prostu oddaje to za każdego z nas. Czyli On robi wszystko, co możliwe, żeby tylko mieć z nami więź. Żeby tylko między Nim a nami była relacja jak najbardziej miłosna, jak najbardziej zacieśniona, żebyśmy się od Niego nie oddalili. I sakrament pokuty nam to objawia, takiego Pana Boga, kochającego, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna. Czyli przez całe to misterium, przez tragedię przejścia przez bramę śmierci i powrót do życia. Sakrament pokuty jest ponownym zanurzeniem się w wody chrzcielne, bo w wodach chrzcielnych my łączymy się właśnie z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Wchodzimy do wód chrztu umierając i rodzimy się jako nowy człowiek. W sakramencie pokuty to jest powtórne zanurzenie w wodach chrztu. To jest powtórne narodzenie się człowieka. I ten Ojciec, Bóg, udziela nam nie tylko przebaczenia, nie tylko rozgrzesza, nie tylko puszcza grzechy w niepamięć, ale udziela uzdrawiającego daru Ducha Świętego, którym jest pokój. W tej formule jest coś takiego: niech ci udzieli przebaczenia i pokoju. Ów pokój dotyka głęboko całego naszego człowieczeństwa, a nie tylko spraw takich ewidentnie grzesznych. Popatrzcie, jacy my jesteśmy w dzisiejszym świecie znerwicowani, rozdygotani, zabiegani, tacy rozbici. Jest dużo rzeczy takich, z którymi sobie nie umiemy poradzić. Nie wiemy, jak to będzie. Pełen człowiek jest niepokoju. W związku z tym ma iść do spowiedzi po to, aby uzyskać pokój. Nie tylko rozgrzeszenie, ale pokój. Od konfesjonału masz odejść spokojny, pełen Bożego pokoju, ufności, że cokolwiek będzie, Pan Bóg jest po twojej stronie. To jest też taka sytuacja, że musimy sobie zdawać sprawę z tego, że naszym oskarżycielem jest szatan. Najpierw nas skusi, a potem będzie nam wytykał grzech. A, tak zrobiłeś, ty jesteś taki, ty nie jesteś godny więzi z Bogiem. I my idziemy do spowiedzi po to, żeby obezwładnić oskarżyciela. Podobnie jak na przykład mamy przyjaciela. Wiemy, że coś ten przyjaciel nabroił, coś zrobił złego. Albo na przykład wasz syn, córka, już dorosły. I ktoś wam chce powiedzieć: a, twój syn jest taki i taki, bo takie coś zrobił. Kiedy nie wiesz o tym, jesteś zaskoczony, no nie wiesz nawet, jak go wybronić, co się stało. Ale gdyby ci syn i córka wcześniej opowiedział, co się stało, ty nawet sam wiesz, jak go wybronić. Znajdziesz argumentację, że no tam młodzież różne rzeczy wyprawia, tragedia się nie stała, tam nie ma co o tym gadać. Będziecie wiedzieli, jak to zrobić. I to my idziemy do Pana Boga właśnie tak, żeby mu opowiedzieć, co się stało. On nas obroni. On jest naszym obrońcą i szatan jest obezwładniony. Niczym Pana Boga nie zaskoczy. Pan Bóg nas zbierze w swoje ramiona. Dlatego ten sakrament pokuty jest sakrament przepięknym. Dokonuje się to oczywiście w obecności Kościoła. I przez posługę Kościoła jest to w tej formule. Czyli ja jako ksiądz jestem koniecznym reprezentantem Kościoła. Ja reprezentuję Kościół cały, bo ty masz się pojednać z Kościołem, prawda? Idziesz z Kościołem, żeby mieć komunię. Jeszcze żebyśmy sobie uzmysłowili, na czym to polega. Kochani, gdy zanurzamy się we Chrzcie Świętym, stajemy się jednym ciałem z Chrystusem. My to nazywamy mistyczne ciało Chrystusa. Co to jest? Kościół. Kościół to jest mistyczne, to jest Chrystus wśród nas. My stajemy się z Jezusem Chrystusem jak naczynia połączone, nierozerwalne. Między nami jest jakby przepływ energii duchowych. Tylko Kościół, czyli tylko ciało Chrystusa, które tu godnie zasiada w ławkach, tak, teraz pięknie, może karmić się ciałem Chrystusa, które jest z ołtarza. To jest jedna i ta sama tajemnica. Ciało karmi się ciałem. Ktoś, kto nie należy do ciała, nie może się karmić tym ciałem. Dla rozróżnienia mamy mistyczne i eucharystyczne ciało, ale to jest to samo ciało. To jest Chrystus i to jest Chrystus. Ten Chrystus karmi się tym Chrystusem. Co dokonuje się w grzechu? Zerwanie komunii, zerwanie więzi. Jakby przerywamy ten przepływ naczyń połączonych, że no, nie mamy więzi zresztą ciała Chrystusa. Stajemy poza komunią. Ktoś, kto nagrzeszył, no, nie ma komunii z ciałem Chrystusem, dlatego nie spożywa komunii. Bo to, że spożywamy komunię, znaczy, że jesteśmy w komunii. Tak? We wspólnocie. Dlatego możemy znakiem tego przynależności do komunii jest spożywanie komunii. Ktoś, kto nie należy komunii, bo odpadł przez grzech, albo nie jest ochrzczony i też nie jest w komunii, albo no coś się wydarzyło takiego, że zaprzeczył więzi z Kościołem, no to nie może przystępować do komunii, to jest jasne. I w sakramencie pokuty niejako udrażniamy ten przepływ miłości, wchodzimy do komunii, godzimy się z Chrystusem mistycznym, którym jest Kościół. Reprezentantem tego Kościoła no, jest ksiądz. No, kogoś musimy wybrać, więc mamy księdza. Można by powiedzieć tak, a jeszcze zanim przejdę dalej, to powiem wam, że sakrament pokuty został ustanowiony przez Pana Jezusa w dniu zmartwychwstania. Kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, wieczorem objawił się uczniom, tchnął na nich i mówi tak, weźmijcie Ducha Świętego, komu grzechy odpuścicie, temu będą odpuszczone, a którym zatrzymacie, będą zatrzymane. Jednak niektórzy pytają tak, czy nie można by sakramentu pokuty robić tak, żeby zrobić na przykład podczas mszy świętej takie ogólne wyznanie grzechów. No, każdy tam wyznaje grzechy, tak jak mówimy, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, no wiadomo, że grzechy zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem, zaniedbaniem i ksiądz by potem rozgrzeszył. Też by się dało, przecież Pan Jezus nie mówił, że trzeba się spowiadać i tam do ucha wszystkie szczegóły opowiadać księdzu, nie? Nie trzeba. No tak, można by i są sytuacje, kiedy tak robimy, związane z zagrożeniem życia, kiedy na przykład pobór do wojska, wojna dzisiaj wybucha i jutro wszyscy panowie w wieku poborowym idą do armii. Nie mamy czasu ich spowiadać. Robimy nabożeństwo ogólne, pokutne, panie płaczą, panów rozgrzeszamy bez spowiedzi. Bez spowiedzi. Albo miałem taką sytuację, lecę samolotem z Sydney do Wellington, jak z księdzem Trojanem żeśmy studiowali razem na Kulu, to mnie wysłali do Australii, Nowej Zelandii, żebym tam głosił rekolekcję. No i musiałem przelecieć z Sydney do Wellington i patrzę, no coś się dzieje w ogóle z samolotem. Wszyscy spokojnie jakoś to przeżywają, ale ja nie przeżyłem czegoś takiego jeszcze. Spadają te pojemniki z tlenem, samochodem trzepie na prawo i lewo i nagle ten samolot bardzo mocno opada, nie? No, ludzie spokojnie, ale widzę, że on pada w ocean, no po prawej i po lewej ocean. Nie wiedziałem, że w Wellington jest pas startowy wysunięty jak molo i sobie myślę, no nie, no rozgrzeszam cały samolot, rozgrzeszam, no po prostu pada. No, nie ma, ludzie są tak przerażeni, że nawet nie krzyczą. No, ludzie są przyzwyczajeni, że tam są takie wiatry i są specjalnie do tego szkoleni piloci. Więc jest to też uzasadniona sytuacja. Zagrożenie życia. Nie ma czasu się spowiadać, rozgrzeszam cały samolot. Ale zauważcie, że czasem w Niemczech czy w niektórych krajach księża, żeby mieć łatwiej, nie spowiadać tylu ludzi, właśnie rozgrzeszają cały kościół. Nam by też było łatwiej, wiecie, bo to może jest fajnie posłuchać przez pierwszy miesiąc, jak się jest księdzem, ale potem ten repertuar grzechów jest taki, no normalnie ludzki. No my nie jesteśmy, my wszystkie grzechy robimy ludzkie. Ten, nam się wydaje z każdej perspektywy, że jakie tam zrobiłem, no ale to trudno wymyśleć już jakieś niesamowite rzeczy. To jest czasem bieda nasza, bardziej tragedia, że czasem nie potrafimy sobie z czymś zrobić, ale tak, to jest nudne to siedzenie w konfesjonale. Trzeba się borykać z nędzą i głupotą ludzką, w której mam jeszcze sam współudział, bo jestem tak samo człowiekiem, tak samo się spowiadam. Nie? No więc łatwiej by nam było, ale uważamy, że należy celebrować ten sakrament tak, jak Pan Jezus powiedział. Mówi tak, komu grzechy odpuścicie, będą odpuszczone, a którym zatrzymacie, będą zatrzymane. Zatrzymywanie grzechów należy także do celebrowania tego sakramentu. Pan Jezus nie powiedział, odpuszczajcie wszystkim grzechy, którzy tego chcą. Mógł tak powiedzieć. Nie. Kazał niektórym zatrzymywać grzechy. I teraz na podstawie czego ja mam zatrzymać grzechy? Bo mi się czyjaś twarz nie podoba? Nie. Pan mi się nie podoba. Pan jest taki podejrzany, to pan sobie, to pan za pół roku. Albo dłużej, zobaczymy. Nie, pan niech coś popracuje nad sobą jeszcze, nie wiem co, ale nie podoba mi się pan, tak? No nie. Po prostu zatrzymujemy pewne grzechy ze względu na ich jakość, że one są szczególnie niedobre, złe, jakieś takie, które są nawet zarezerwowane na przykład Stolicy Apostolskiej. No, chłopcy coś tam popili, młodzi, niezbyt rozumni, gdzieś tam na wsi, w lesie jest kaplica, taki kościółek. Były tam kielichy, postacie eucharystyczne. Weszli, jakoś staranowali drzwi i wzięli, rozsypali postacie eucharystyczne. No potem zżałowali, jeden przyszedł po rozum do głowy, wytrzeźwiał, idzie do spowiedzi, no i mówi, że takie coś zrobił. Nie mogę rozgrzeszyć, jest to grzech zarezerwowany Stolicy Apostolskiej. Muszę pisać do świętej penitencjarni rzymskiej, czyli do papieża, żeby mi pozwolił ten grzech odpuścić, ponieważ my w Kościele nie mamy nic świętszego od najświętszego sakramentu, obecności Jezusa Chrystusa Eucharystycznego, żeby wiedział ten człowiek, że no, zrobił bardzo wielki grzech. Bardzo wielki grzech. Albo inne grzechy. Takie, z których nie możemy się nawrócić. Nie chcemy się nawrócić. Nie tworzymy obiektywnych okoliczności nawrócenia. No jeżeli pan i pani żyją w konkubinacie, a tak chrześcijanie nie żyją, no to nawet jeżeli idą do spowiedzi i mówią, że no żyją jak mąż z żoną, ale małżeństwem to oni nie są, no nie mogę rozgrzeszyć. Nie mogę rozgrzeszyć. Dopóki nie stworzą sobie warunków takich, aby wziąć albo ślub, albo nie żyć w konkubinacie. Albo gdy byłem wikarym dawno temu w Gliwicach, no czasem przychodziły do mnie, tam jest, no wiadomo, dużo autostrad, tras, gdzie panie też pracują, albo takie, które w agencjach towarzyskich pracują. A czy były ze wschodu, Ukrainki, sympatyczne panie, przychodziły się spowiadać ze swojego nieszczęścia, jakie to życie im się nie udało i są jak niewolnice i pracują w tej, i one by tak chciały jakoś to Panu Bogu oddać, żeby nie były, żeby mu do komunii mogły przystąpić. No tak, ale czy pani wraca do tej swojej agencji towarzyskiej? No tak, ja nie mam gdzie indziej spać. No to jak pani wraca, no to musi pani zerwać z tym pięknym, starym zawodem, ale inaczej rozgrzeszenia nie dam. Nie? No po prostu nawrócenie zakłada zerwanie z grzechem. Zerwanie z grzechem, nie planowanie. Jeżeli ja planuję już dalej grzeszyć, nie powinien ksiądz mi dać rozgrzeszenia. I wtedy te grzechy są zatrzymane. Więc są też takie grzechy, gdzie pokuta musi być bardziej długotrwała, żebyśmy sobie uświadomili, że dokonało się szczególne bestialstwo. Na przykład z grzechem aborcji. Gdy pójdziesz ulicą i zastrzelisz kogoś, mogę cię tutaj rozgrzeszyć. Ale z grzechem aborcji jest gorzej. Dlaczego? To jest takie niby bardziej niewinne. Nie. Dlatego, że przypuśćmy, pan mi znalazł za skórę, nie? My się nie znamy. Pan jest dorosły, może się bronić. Pobiłem pana, zabiłem. Dostanę rozgrzeszenie, jak będę żałował. Oczywiście i się poprawię. Ale gdyby było tak, że ktoś z was zabija własne dziecko, no to jest szczególne bezpieczeństwo, bezbronne. Dziecko nie przeżyje bez rodzica ani kilku dni. Jest naturalnie dane przez Pana Boga tak, że ojciec, matka ma ochronić dziecko, a oni się stają głównymi, pierwszymi agresorami. W związku z tym, żeby uświadomić chrześcijanom, że jest to coś bardzo niedobrego, wyznacza się specjalne kościoły. W każdej diecezji są kościoły wyznaczone, do których trzeba pielgrzymować. Nawet nie pytałem księdza Trojana, czy ten kościół jest taki. Na pewno katedra jest takim kościołem i w dużych miastach są wyznaczone kościoły. Nie w każdym kościele można rozgrzeszyć z tego grzechu. Ksiądz powinien odesłać. Chyba, że ktoś spowiada się w okresach tak zwanych mocnych, czyli w Adwencie albo Wielkanocą, w okresie wielkanocnym. Albo też, jeśli się spowiada, ma spowiedź generalną. Chyba, że tak jak teraz mamy, jest rok miłosierdzia, to ze wszystkich grzechów takich możemy wyspowiadać w każdej świątyni, ale to jest szczególny przywilej papieski. No, nawet wierni o tym nie wiedzą, ponieważ no, to mają wiedzieć księża w konfesjonale, porozmawiać, odesłać, nałożyć surowszą pokutę. To, i dlatego, gdybym rozgrzeszył cały Kościół, tak? Rozgrzeszam was. Teraz daję na przykład, nie rozgrzeszam. Niektórzy się już żegnają, nie? To nie rozgrzeszam was teraz. Trzeba mojej woli do tego. Więc rozgrzeszam was, to wszyscy myślicie, no ale się mi udało. No wreszcie, bo tak w konfesjonale to tak nie wychodziło, ale teraz jakoś tam złapało. No nie. Do tego trzeba wewnętrzną mieć dyspozycję nawrócenia i nie wprowadzać ludzi w błąd, że ja dalej będę żył na kocią łapę i dostałem rozgrzeszenie. zgrzeszenie. Nie, nie dostałem, chociaż ksiądz tam wymachiwał krzyż i mówił formułę świętą, nie? Więc dlatego jest ta spowiedź uszna. Spowiedź uszna. Z drugiej strony ta spowiedź uszna ma też swoje znaczenie terapeutyczne. Wielu psychologów podkreśla, że człowiek potrzebuje wypowiedzieć to, co złego zrobił. Jakoś sam to usłyszeć w sobie, zmierzyć się z tą rzeczywistością, od której się chce odciąć. Nie lubi jej, nie? Chyba żaden z sakramentów w historii Kościoła nie ewoluował tak jak sakrament pojednania. Słuchajcie, w starożytności było tak, że ludzie się nie spowiadali, ponieważ tak żyli, jak po chrzcie już byli wypróbowani, 3 lata się przygotowywali do chrześcijaństwa, tylko dorosłych w ogóle chrzczono. To oni żyli na tyle święcie, żeby nie grzeszyć. Ewentualnie raz w życiu dopuszczano, żeby się wyspowiadać. Raz w życiu, ale nie, żeby tak, kiedy się coś wydarzy. I były grzechy, których nie odpuszczano. To tak zwana triada montanistyczna. To były takie grzechy jak apostazja, czyli zaparcie się wiary. Jeżeli zaparłeś się wiary, to oddawano cię miłosierdziu Bożemu. Pan Bóg sobie poradzi, ale nie ma rozgrzeszenia. Do końca życia masz być pokutnikiem. Tradycjo to jest grzech wydania ksiąg świętych. To znaczy to, co my tutaj modlimy się, recytujemy, teksty, credo, wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. My sobie tak to recytujemy, tak ledwo niektórzy usta otwierają, o ile w ogóle, nie? Tymczasem to jest tekst święty. Jeżeli ktoś by wydał ten tekst poganom, to był grzech jakby zaprzedania pewnego misterium, tajemnicy. I tego grzechu nie odpuszczano. To też w miłosierdziu Bożemu. W ogóle nas zgromadzenia wiernych mają wstęp jedynie chrześcijanie. Ktoś, kto nie jest chrześcijaninem, absolutnie nie wpuszcza się do świątyni. Dawniej byli ostiariusze, tacy bramkarze, specjalnie wyświęceni, stali i no, pana znam, pan może wejść, pani może wejść, a pan skąd tutaj się wziął? Nie? Pana nie znamy, pan nie należy do wspólnoty. Absolutnie nie wpuszczamy. Do tej pory mamy takie prawo, ale wyobrażacie sobie, jakby tutaj stanęli tacy bramkarze w gazetach, by takimi literami pisali, co tutaj się dzieje w kościele świętego Wojciecha. Nie? To był grzech tradycji wydania ksiąg świętych. Także nie odpuszczano cudzołóstwa i w niektórych regionach także zabójstwa, morderstwa, zabójstwa. Między VI a VIII wiekiem dokonało się coś takiego, w VII, VIII w zasadzie wieku to było, dokonało się coś takiego, zmiana, diametralna zmiana celebrowania sakramentu pokuty. I dokonało się to na Wyspach Brytyjskich u mnichów iroszkockich. Na kontynencie aż wrzało. Co oni tam w ogóle wyprawiają? Po prostu koniec świata. Świat się wali. Po prostu coś strasznego. Co takiego robili? Dawali sakrament pokuty wtedy, kiedy ktoś chciał. Ktoś, mniej więcej tak jak teraz. Ktoś potrzebował, nakładali pokutę i rozgrzeszali. To było coś niesamowitego. Więc w Europie się wszyscy na kontynencie denerwowali, ale to zdenerwowanie było 50-letnie, bo po 50 latach cała Europa już tak robiła. Wszyscy też tak przyjęli, że no, jeśli ludzie chcą, no to tak. Ale inaczej formowano kwestię pokuty. My dzisiaj mamy pokutę taką, że no, odmówi sobie pani Alleluja 3 razy w dowolnym czasie, prawda? No i mamy taką pokutę, albo jakąś tam modlitwę, prawda? W miarę łatwą. Dawniej te pokuty były ciężkie. Na przykład będzie pan przez rok czasu codziennie z tego potoku duży kamień, taki możliwie najcięższy, jaki pan jest w stanie unieść, nosił aż tam na górę i tam zostawił. Dobrze? Przez rok. A potem, jak pan to zrobi, to pan przyjdzie dopiero po rozgrzeszenie. Czyli najpierw spowiedź, potem pokuta, a potem rozgrzeszenie. Dzisiaj mamy spowiedź, rozgrzeszenie, a pokutę to już nikt tego nie kontroluje. Dzięki temu te kamienie czy jakieś inne rzeczy, no trochę kościołów udało się wybudować na górach, nie? To bardzo pożyteczna sprawa. Moglibyśmy powrócić do tego, prawda? Niektórzy wzdychają, ale to raczej po tej stronie, a nie po tamtej. No dobrze, tak było, że to były takie różne i były księgi, że za taki i taki grzech należy taką i taką pokutę nałożyć. No to się zmieniało. Dzisiaj mamy tak, że możemy, kiedy potrzebujemy ten sakrament pokuty, celebrować. I zachęca Kościół do tego, żeby minimum raz w roku z niego korzystać. Minimum. I nie określa czasu. Popatrzcie, przykazanie brzmi tak. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. Obojętnie kiedy. Możesz w wakacje sobie przystąpić. Możesz przed Wielkanocą. Możesz przed Bożym Narodzeniem. Ale to jest minimum. Kościół w swojej pedagogii zachęca częściej. Jeżeli chcesz się rozwijać duchowo, a nie być takim, no, przestawać na minimum, no to warto sobie narzucić pewien rytm. Raz w miesiącu, albo raz na kwartał. Siostry zakonne się spowiadają raz na dwa tygodnie. Te nagrzeszą, nie? Ale to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby rozwijały się duchowo. Bo sakrament pokuty, tak jak mówiłem, nie służy jedynie temu, żeby z najcięższych grzechów się wyspowiadać. Oczywiście to jest podstawowa sprawa, jeżeli popełnisz grzech ciężki, ale także, żeby się rozwijać duchowo. Kościół mówi raz w roku, raz w roku. Ale następne przykazanie będzie takie, że przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym przyjąć komunię świętą. Czyli jeżeli wyspowiadasz się na Boże Narodzenie, to masz żyć święcie, nie grzeszyć, nie popełnić grzechu ciężkiego aż do Wielkanocy. Może tak być. Może tak być, jak najbardziej. Kolejność poszczególnych elementów może czasem ulegać zmianie. Elementów, które nazywamy pięcioma warunkami dobrej spowiedzi. Przypomnijmy sobie. Rachunek sumienia. Już wtedy łaska sakramentalna działa. Jak robimy rachunek sumienia, żal za grzechy. Żałuję. My mamy dwa żale. Jeden nazywamy contrition, drugi attrition, ale to w teologii. To o co chodzi? Żal doskonały to jest taki, że ze względu na miłość Pana Jezusa. Panie Jezu, kocham Cię. No jest mi przykro, żałuję tego, że zraniłem Twoją miłość. To jest doskonały żal. A mniej doskonały to taki, że już tam palicho tą miłość, ale te kary piekielne, które ewentualnie by mnie dotknęły, to lepiej się zabezpieczyć. Handel taki, no troszeczkę. No bo to na piekło nie mamy ochoty, więc żałuję, żałuję. Gdyby nie to piekło, to bym nie żałował. Ale jak jest piekło, no to już dobra, żałuję, tak? Wzbudzajcie w sobie akt żalu doskonałego ze względu na miłość do Pana Jezusa. Kochajcie Go, bo już sam ten żal doskonały jest oczyszczający z grzechów. Gdyby na przykład gdybyście mieli wypadek jakiś samochodowy, jeszcze jesteście przytomni, wzbudzić akt żalu doskonałego. On wystarczy do oczyszczenia z grzechów. Łaska Boża już wtedy działa. Dalej, mocne postanowienie poprawy. Jeżeli żałuję, to jakby jest z żalem związane to, że Panie Boże, gdyby mi się przytrafiła znowu ta sytuacja, dołożyłbym więcej starań, aby nie zgrzeszyć. Nie? Chcę poprawić się. Szczera spowiedź. Ona nam czasem przysparza trochę trudności. I zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. My to mówimy właśnie pokutę, jaką zadajemy. Czasem niektóre grzechy, no trudno zadośćuczynić, więc przesuwamy to na modlitwę. Ale oprócz modlitwy, jeśli da się naprawić szkody, które żeśmy wyrządzili, to należy je naprawić. Rachunek sumienia. Kochani, niektórzy mają problem z rachunkiem sumienia, bo nie wiedzą, wchodzą w chaos. Czy to jest grzech ciężki, czy nie? Nie? To jest tak, jak księdza Twardowskiego klerycy zapytali. Jan Twardowski, taki poeta, kleryk pyta, proszę księdza, a czy pocałować kuzynkę w policzek to grzech? No a Twardowski odpowiada, no z jednej strony tak, a z drugiej strony nie. No teraz z której strony, nie? Z prawej czy z lewej? W każdym razie my często myślimy, że coś jest grzechem ciężkim, a coś nie. I często dajemy znak równości między złem a grzechem. To nie jest to samo. Kategoria grzechu jest inna, kochani. Czasem niektórzy bardzo nagrzeszą, a mało zła z tego wynika. Czasem niektórzy bardzo dużo zła zrobią, ale mało nagrzeszą. Mam wrażenie, że chrześcijanie jakby nie rozróżniają tego. Grzech to jest kategoria związana z więzią, z miłością. Ktoś może zgrzeszyć przeciwko wam, tym bardziej, jeśli bardziej się kochacie nawzajem. O, mąż w stosunku do żony i żona w stosunku do męża mogą bardzo nagrzeszyć, ponieważ między nimi jest miłość. I mogą mało obiektywnie zła sobie wyrządzić. Popatrzcie, na przykład, ile zła z tego wynika, że mąż będzie tylko opryskliwy w stosunku do żony. Nie będzie otwierał serca przed nią, będzie zamknięty. No zła, no co tam, jedzenia komuś braknie przez to. Kogoś przejdzie samochód przez to. Zła mało z tego wynika, ale dużo grzechu, ponieważ to rani miłość. I w chrześcijaństwie to jest najważniejsze. To, jak święta Teresa z Awila Wielka, ona pisze o sobie, że jest wielką grzesznicą. I tak popatrzymy na jej życie, co ona takiego złego zrobiła? Prawie nic złego, ale bardzo nagrzeszyła, ponieważ mogła dać miłość, miała w sobie takie pokłady, a nie dawała jej czasem. Nie dawała jej czasem. To jest grzech. Alkoholik, który pije już lata, który ma już mózg i wątrobę zepsutą tak, że już nie ma nawet swojej woli wolnej. On może pobić całą rodzinę, dużo zła zrobić, no ale nagrzeszyć na tym etapie jest mu trudno, ponieważ do tego trzeba pewnej wolności, pewnej miłości, a on nawet już kochać nie umie. Nie? To jest inna kategoria. Więc w rachunku sumienia często pytam w spowiedzi tak. Jeśli byście przyszli do mnie do spowiedzi, nie bójcie się, bo potem jak taki ksiądz mówi o spowiedzi, to już później wszyscy go omijają. Spokojnie, ksiądz proboszcz, jak przyjdzie, to będzie spowiadał, czy tam inni księża, niekoniecznie trzeba iść do mnie. Ale często pytam tak. Co pani zdaniem najbardziej w pani boli Pana Jezusa? Czym Pan Jezus w pani najbardziej się martwi? Co go najbardziej smuci w pani? No to, że przeklinałam, czyli używałam wulgaryzmów. To jest tak największe. Brak miłości najczęściej. To chodzi o brak miłości w różnych sytuacjach, nie? Grzech ciężki, a grzech lekki. Grzech ciężki to jest taki grzech, który jednocześnie musi spełniać trzy warunki. Być świadomy. Czym bardziej jesteś świadomy, tym bardziej możesz ciężko nagrzeszyć. Jeżeli ktoś zażył pigułkę gwałtu i robił jakieś głupoty, bo dali mu tą na przykład pigułkę gwałtu, trudno mu zrobić grzech ciężki, bo do tego trzeba mieć świadomość. Świadomość. Świadomy. Dobrowolny. Dobrowolny. Trudno uznać, że ktoś grzeszy ciężko, jeżeli ma pistolet przyłożony do skroni i każe mu się coś tam robić. To czym więcej wolności masz, tym bardziej możesz zgrzeszyć. I trzeci element to jest materia gravis po łacinie. To znaczy sprawa, rzecz ważna, istotna. No i co, ale nam pomógł ksiądz. Co jest sprawą istotną, ważną, nie? Różne rzeczy. No, niektórzy nie uważają, no, zabiłem, nie? Na przykład chłopczyk się spowiada, nie? Że zabił. Ja mówię, ale co się stało? Zasikałem mrówkę na śmierć. Okej, okay, no, ale to niekoniecznie będziemy uznawali, że to jest wielka tragedia. Dla tego chłopczyka może to być, ale to materia gravis dla nas niekoniecznie może być. Ale tu chodzi o to, że na przykład spowiada mi się, w Gliwicach pociągi mają taką swoją wielką stację, że dużo jest tam kolejarzy. No i kolejarz mi się spowiada, że nie był w stanie wyhamować. Przejechał człowieka, widział, normalnie przejeżdża go. I maszyna ma hamowania na przykład obładowana 2 kilometry. No i przejechał człowieka, zabił człowieka. Powiedzielibyśmy grzech ciężki. Nie ma tutaj ani nie ma woli. Materia gravis jest, ale nie ma, w ogóle wszystko by zrobił. Nie był w stanie wyhamować maszyny, nie? Więc samo to, na przykład powiemy, zabicie człowieka jest grzechem ciężkim. No mówię wam o zabiciu człowieka, nie ma grzechu ciężkiego tam. zależy co? Zawsze chodzi o miłość. Jeżeli ja kieruję się, czym więcej kieruję się nienawiścią, czym mniej miłości, tym materia będzie cięższa. Macie, jak to rozeznać? Macie serca, rozeznajcie. Macie rozumy i serca, rozeznajcie. Różnie, wiecie, też księża się różnie zachowują. Możecie mieć różne doświadczenia. Ja już dawno nie spotkałem jakichś księży takich, którzy są niedobrzy w spowiedzi, ale zdarza się. Przeczytam wam fragment Józefa Augustyna. Jednocześnie będę patrzył na zegarek, bo nie wiem, ile mówię. Jak mówię, tracę poczucie czasu, a mamy jeszcze drugą część mszy i potem medytację. Jeszcze dam rady. Ojciec Józef Augustyn, no jezuita, taki autorytet teologii duchowości, kierownictwa duchownego w Polsce, pisze tak. Księża zasiadający w konfesjonale winni mieć świadomość, iż poprzez ich posługę najpełniej objawia się nie tylko ich kapłaństwo, ale i człowieczeństwo. Można by powiedzieć, iż kapłan najpełniej sprawdza się w konfesjonale. W konfesjonale bowiem intymność ludzka i duchowa penitenta, która zostaje wyznana przed spowiednikiem, spotyka się z intymnością ludzką i duchową spowiednika, która dla penitenta jest zakryta. Spowiedź dokonuje się tylko w jedną stronę. Jest to wyznanie grzechów penitenta przed kapłanem. Jednakże, choć spowiednik nie wyznaje grzechów przed penitentem, to samym sposobem traktowania jego i jego grzechów bardzo wiele mówi o sobie, o swojej postawie ludzkiej, życiu duchowym i całej posłudze kapłańskiej. Każdy spowiednik spowiada bowiem innych tak, jak sam się spowiada. W taki sposób traktuje grzechy penitentów, w jaki najpierw traktuje swoje własne. Tak głosi miłosierdzie grzesznikom, w jaki sposób sam najpierw je przeżywa. Więc jeżeli spotkacie się z księdzem, który was źle potraktuje, no to jeżeli w duchu pokuty możecie to znieść, to znieście. A jeżeli nie, odstąpcie od konfesjonału i idźcie do innego. Po prostu. No jest na tyle księży, że można wybrać. Występuje naturalna bariera wstydu. Wstydzimy się swoich grzechów. To jest dobry też sygnał. No, trudno się swojej głupoty nie wstydzić, nie? Wydarzyło się. To nie jest tak źle. Ale niech ten wstyd nie będzie na tyle wielki, żeby nie przełamać tego. Poza tym zawsze pamiętajcie, jeżeli tam jest dobry, normalny ksiądz, to on też się spowiada. Ja lubię się spowiadać u swoich przyjaciół, bo w zasadzie moi przyjaciele i tak moje grzechy wiedzą i bez spowiedzi, bo im opowiem, czy oni mi, to tam nie ma jakby takiego problemu. Nie lubię u kolegów takich, których znam tak, nie wszystkim muszę objawiać moje ograniczenia i głupotę, nie? Ale warto sobie czasem, jeżeli z was ktoś chce pracować nad sobą, znaleźć też stałego spowiednika, który was rozpoznaje, żeby nie mówić wszystkiego od początku. Czasem są jakieś zawiłości życiowe i wszystko tłumaczyć. Też, żeby znał dynamikę waszej duszy na tyle, żeby zaradzić uzdrowieńczo, co komu trzeba. Z czego się spowiadać? No, w różnych schematach się spowiadamy. Niektórzy się spowiadają, ja lubię ten schemat, z miłości. Pan Jezus mówi, jakie jest największe przykazanie. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego. Czyli, jak ja miłowałem Pana Boga, jak ja miłowałem bliźniego i jak ja miłowałem samego siebie. To jest też ważne. Niektórzy zapominają o tym, że mają dobrą, wymagającą miłością kochać samych siebie. Mądrze. Niektórzy się spowiadają w ogóle nie przygotowując się, według żadnego schematu. I to jest czasem chaos. No i tam dochodzimy do tego, nie? Czasem panie takie starsze, z całym szacunkiem do starszych pań, ale jest tak, że no, nie nagrzeszą za wiele, ale mają regularny rytm spowiedzi, nie? I tak szukamy potem tych grzechów. No co tam się wydarzyło, nie? No, wie ksiądz, ja byłam u spowiedzi miesiąc temu, bo jest pierwszy piątek, no i znowu przyszłam, nie? A co tam się takiego wydarzyło? No, z zięciem problemy, wie ksiądz, on pije. No dobrze, to zięć. A pani? Nie, no u mnie, wie ksiądz, no, ale coś, jakiś grzech, coś się może złego wydarzyło. Oj, noga, jak mnie boli noga, wie ksiądz. No tak, dobrze. Ale z grzechów coś. Z jakich grzechów? Ale no, pani tu przyszła do spowiedzi. No, no tak. No to tutaj wyznajemy grzechy. No mówię, że mój zięć, wie ksiądz, to jest, a moja sąsiadka, proszę księdza. Dobrze, ale wróćmy do pani, żeby jakoś to uporządkować. No i to czasem jest takie właśnie trudne, nie? No, ale warto się zastanowić w takim razie. Jakie mam wady? Wady? Ja nie mam wad. Nie. Proszę pani, niech pani jednak pomyśli do następnej spowiedzi. Każdy ma jakieś wady. Na przykład, a nie rozwija pani pewnych cnów. Cnót. Rozwijać cnoty i wykorzeniać wady. To jest dobry materiał dla ludzi, którzy chodzą do kościoła, święcie żyją, na spowiedź. Wady, no każdy z nas ma. Kto, gdzie jest korzeń różnych wad? Niektórzy spowiadają się według dekalogu. Nie? Pierwsze przykazanie. Czy mam w swojej rzeczywistości, tak na co dzień, rzeczy ważniejsze niż Pan Bóg? Nie będziesz miał Bogu cudzy przede mną. Czy są rzeczy, do których ja przywiązuję bardziej moje serce niż do Pana Boga? Niektórzy, później drugie przykazanie, to kwestia mowy, wzywania Pana Boga do czczych rzeczy. Niektórzy się spowiadają, że no, wzywałem Pana Boga nadaremno, bo bowiem Jezus Maria mu się mleko przygotowało. Ja wiem, czy to chyba nie jest taki duży grzech. No kogo mam wzywać? Diabła czy Pana Boga na pomoc w tej tragedii, nie? To nie jest takie straszne. To chodzi o to, żeby Panem Bogiem sobie nie wycierać twarzy. Jak Boga kocham, ja tego nie powiedziałam. No to o to jest właśnie. Będziesz Pana Boga wzywać, żeby się usprawiedliwić, żeby się wybielić, nie? Ale jeżeli coś ci się złego stanie, nieszczęście, no wzywaj Pana Boga. To nie jest grzech. Ale tam, gdzie chcesz się Panem Bogiem zasłonić, no to warto się nad tym zastanowić. Tak. Teraz trzecie przykazanie. Dużo problemów sprawia. Świętowanie niedzieli, o czym wczoraj mówiłem. Już jesteśmy takim społeczeństwem, zwłaszcza młodzi ludzie, że no, z tego warto się spowiadać. Czwarte przykazanie. Oj, proszę Państwa, tutaj dużo problemów nam przysparza. Czcij ojca swego i matkę swoją. Wielu uważa, że to przykazanie jest sformułowane tak, tylko się redaktorzy w Biblii nie pomylili. Bądź posłuszny swej matce i ojcu. Ale redaktorzy się pomylili, napisali czcij, a miało być posłuszni, nie? Nie, nie ma o posłuszeństwie tam. I ja nie mówię teraz tak, żeby młode pokolenie, teraz Teodor słucha, nie? I sobie myślę, ale fajnie. To ja, wiecie, ja słuchałem rodziców i po co to jest, przecież o co innego chodziło? Nie o to chodzi. Chodzi o to, że zwłaszcza jeżeli są dorośli ludzie, kobiety czasem, o, mają taki głosik, że w konfesjonale, tutaj są takie otwarte konfesjonały, ale na Śląsku zazwyczaj są bardziej zamknięte, no i tak nie rozpoznaje przez ten konfesjonał. I takim głosikiem dziewiczym pani mi mówi i ja nie słuchałam rodziców. Ja mówię, no a ile masz lat? 40. Okej, no dobrze, więc ona, no ona ma męża, dzieci, nie? I ona nie słuchała mamy, tak? Bo na wyborach wybrała kogoś innego, niż mama kazała. Nie? No ja mówię, pani, no to pani będzie kaleką, jak pani będzie słuchać mamy. Pani mają czcić, szanować, zapewnić jej jakiś byt w miarę godziwy, jak pani może. Otaczać ją szacunkiem. No to nie jest to samo, co być posłuszną. Nie musi pani swojego życia kształtować według jej wyobrażeń. Wręcz przeciwnie. Jeżeli my dzieciom mówimy, żeby słuchały rodziców, nie? Gdzieś tutaj słyszałem małe dzieci takie jeszcze i na przykład mówimy dziecku, masz słuchać, mamusi, bo masz nie przechodzi na czerwonym świetle. To nie jest po to, żeby mama się teraz napawała posłuszeństwem dziecka. O, jakie jest posłuszne, bo nie przechodzi na czerwonym świetle. To nie jest dla chwały mamy, tylko dla ochrony jego życia. Ono po prostu zginie, jeśli nie będzie słuchać. Nie? To posłuszeństwo nie zawsze oznacza cześć i szacunek, tylko ochronę tego dziecka. Więc często wolność dorosłych dzieci jest tutaj bardzo mocno naruszana, bo starsi rodzice uważają, że to nic, że ona ma 40 lat i ma męża i żonę, i męża i dzieci, ale mam je słuchać, jest moją córką, tak? Nie macie słuchać, chociaż jest twoją córką, macie szanować, czcić. Czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte przykazanie. Weźcie pod uwagę przy piątym przykazaniu też, jak dbacie o swoje zdrowie. Nie tylko, czy poszliście do lekarza i zażyli antybiotyk, ale czy zdrowo żyjecie, odżywiacie się zdrowo. Mamy duże problemy w społeczeństwie związane ze zdrowiem. Dlaczego nie mamy rozum i powinniśmy to robić? Czy ruszam się, jeżeli jestem człowiekiem po 40, po 50, po 60, jakie ćwiczenia gimnastyczne robić? A jeżeli nie robisz, to dlaczego nie robisz? Z lenistwa, proszę księdza, to trzeba powiedzieć. Z bezmyślności, proszę księdza, albo mi się nie chce, tak? Robić. Później mama schorowana nie byłaby tak schorowana, gdyby ćwiczyła. Oczywiście, że to jest trudne, bo to kosztuje samozaparcie, to jest nudne i w ogóle nie przynosi przyjemności. Ale dla zdrowia jest dobre. Spowiadać się z tego. Boże, co za ksiądz. Spokojne życie mieliśmy, a tutaj szóste przykazanie. O, szóste. Ono stwarza dużo problemów. Jeżeli jesteśmy ludźmi, to jesteśmy też osobami seksualnymi. Jeżeli możemy wszystkie grzechy zrobić, to grzechy seksualne także. I nie ma jakby powodów do tego, żeby je jakoś tam w ramki oprawiać i szczególnie je traktować. Jesteś człowiekiem, no to może się zdarzyć grzech i w tej dziedzinie, nie? Ale on, wiadomo, że to są wstydliwe grzechy, ale one są wstydliwe także z mojej strony. Jak ja siedzę w konfesjonale, no to jest mi niezręcznie zadawać pytania. Więc mów, co się stało, nie? Bo jest tak, że...
No co? I zgrzeszyłem przeciwko szóstemu przykazaniu.
Słucham?
Przeciwko szóstemu przykazaniu. Nie?
No i teraz tak, ja mogę sobie wybrać, nie? Albo patrzył na gołe panie w internecie, albo zgwałcił kogoś, nie? To jest i przeciwko szóstemu i to, ale różnica jest duża. Albo jeszcze miał tylko myśli jakieś tam nieskromne, byśmy powiedzieli. I teraz ja sobie mam wybrać jako spowiednik, więc delikatnie pytam, no, a co się takiego wydarzyło? Ale ciekawski, wypytuje. No chodzi o to mówić, no zrobiłem to i to, no zdarzyło się, no i tyle, no i bo dla mnie jako księdza też jest to takie, no niezręczne, no co będę pytał, nie? To są grzechy wstydliwe i trzeba się z nimi jakoś uporać, zwłaszcza jeśli chodzi o ludzi młodych, którzy dopiero kształtują się, muszą jakoś opanować swoje ciało. Jak, no grzech jak grzech i tyle, iść dalej. Nie przywiązywać do tego większej wagi, tak jak to by było pierwsze przykazanie, największe i Panu Bogu najbardziej zależało na naszej seksualności. Też to jest wszystko dobre, ale bez przesady. Kłamstwo, potem obgadywanie, no jakie grzechy, wszystkie z dekalogu, które idą, warto sobie czasem wziąć, według dekalogu przejrzeć, co tam szczególnego się rozgrywa. Nie ma chyba więcej takich rzeczy. No też ja się spotykam u starszych ludzi z takim trybem przypuszczającym, nie? Czasem, a może ja co, może u was w Poznaniu jest inaczej, bo każdy region ma inaczej, no ale u nas, no może ja co komuś powiedziałam, może ja coś komuś zrobiłam. Ja mówię, no to może czy pani zrobiła? Nie, no ja raczej nie zrobiłam. No to nie spowiadamy się z możliwości, tylko konkretnie co się stało. I tyle. Potrzebna jest materia grzechu, nie? Żeby ktoś zgrzeszył. Bardzo dużo ludzi spowiada się z uczuć, emocji. Można to jak najbardziej oddać Panu Bogu, ale emocje są dobre same w sobie. Ważne jest, co ja pod wpływem tych emocji zrobię. Jeżeli spowiadam się, że jestem nerwowy, no to jeszcze nie jest grzech. Popatrzcie na moją emocjonalność. Jak ja tutaj wykrzykuję, jak ja mówię, jestem raczej emocjonalnym człowiekiem, ale to nie znaczy, że to jest akurat złe czy dobre, grzeszne, czy to jest obojętne. Czasem może przysparzać więcej trudności mi w życiu, albo bo my raczej mamy taką wizję, że człowiek święty to jest raczej człowiek ze spowolnionymi reakcjami. Nie? Jak widzicie, zobaczycie Pana Jezusa na filmie, no to jest taki Pan Jezus, taki spowolnione reakcje ma po prostu. I wtedy to my myślimy, że to jest świętość. Nie? No ale to lata żeśmy nad tym pracowali. Ale gdybym ja teraz przyszedł do Pana i Pana kopał, bił, mam nadzieję, że u Pana by się złość i agresja obudziła, bo inaczej trzeba by Pana leczyć. I same emocje są dobre, bo są, ochraniają coś w nas. Gorzej, co ja pod wpływem tych emocji zrobię. Jeżeli pani mówi, że ja się denerwowałam się na synową, no to jeszcze nie jest źle. Tylko co pani pod wpływem tych nerwów zrobiła? No powiedziała mi, jak to ona jest. Jak ona bez grosza przyszła do naszej rodziny. Jak ona nic nie ma i w ogóle niech ona sobie najlepiej idzie, nie? O, to jest grzech. To jest grzech. Jak krzywdzisz pod wpływem emocji kogoś. tyle. Kochani, mógłbym gadać i gadać, ale to już zdecydowanie wystarczy. Czyli dzisiaj powiedzieliśmy sobie na temat przykazania drugiego. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. Korzystajcie z tego sakramentu. Za darmo macie. To jest dużo księży dobrze w tym wykształconych, a sami też znajdźcie sobie najlepiej stałego spowiednika, jeżeli się chcecie rozwijać i patrzeć, co jest moją wadą, co jest cnotami, które mogę rozwinąć. Jak żyć w czystości serca i w bliskości Pana Jezusa. To was uskrzydli. To was uskrzydli. Nie patrzeć na jakieś wielkie wstydy czy bariery. Też się z nimi uporać. I też dążyć do takiego zdefiniowania, jakby uściślenia, co we mnie jest, szukania, czyli dokonać pewnej pracy nad sobą. Nie tak, że przychodzę z ulicy, w ogóle się nie zastanawiałem i chaos totalny. I teraz radzimy sobie, nie? Coś tam szukamy, nie bardzo, trafiamy, nie bardzo. Warto się do tego po prostu przygotowywać. To jest inwestycja w siebie, także od strony ludzkiej. Amen.